Drodzy Chrystusie Panu, siostry i bracia, wierzymy w Boga, dlatego wierzymy Bogu, dlatego jesteśmy, dlatego przeżywamy rekolekcje, nie dlatego, że mamy aż tak dużo czasu, nie dlatego, że aż tak bardzo potrzebujemy nawrócenia, każdy z nas potrzebuje nawrócenia, ale dlatego, że Pan Bóg tego chce. Poprzez księdza proboszcza, duszpasterzy, poprzez wewnętrzne pragnienie, przynaglenie, Bóg zaprasza nas do swojego domu. Zaprasza nas do modlitwy, zaprasza nas na największe wydarzenie i cud, jakim jest msza święta. Nieporównywalne wydarzenie. Gdyby tak zsumować wszystkie inne wydarzenia poza mszą świętą, kongresy, olimpiady, daleko byłoby do jednej mszy świętej odprawionej gdziekolwiek, czy w kaplicy, czy na dworze, czy w tej pięknej świątyni, w jakiej się znajdujemy. Dlatego, że Chrystus ustanowił mszę świętą, w której uobecnia bezkrwawą ofiarę Jezusa Chrystusa. Ofiarę Chrystusa i ofiarę Kościoła, a więc i nasza ofiara. Powtarza ucztę miłości, czyli komunia święta. Wydarzenie, którego nie potrafi ująć żadne słowo, pisze błogosławiony Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii. Rozumiejąc istotę Eucharystii, stwierdza: czyż Bóg mógł uczynić więcej dla człowieka ponad to, co czyni, udzielając się w Eucharystii? Po waszej lewej stronie obraz świętego Franciszka, a także obraz świętego ojca Pio, przywieziony przez księdza proboszcza. Święty ojciec Pio, święty ojciec Franciszek, to są duchowi bracia. Święty Franciszek, oczywiście ojciec wszystkich zakonów franciszkańskich, także i mojego zakonu franciszkańskiego, jakim są kapucyni, najmłodsza rodzina franciszkańska, już licząca prawie 500 lat, bardzo młodziutka, ale są inne, są franciszkanie konwentualni, są bernardyni, reformaci. To jest jedna rodzina, jedna reguła franciszkańska. Pierwszy stygmatyk w historii Kościoła, a więc człowiek, który otrzymał stygmaty, święty Franciszek. Pierwszy kapłan stygmatyk, święty ojciec Pio. Zmarł dokładnie 10 lat przed faktem, gdy Polak, kardynał Wojtyła, został ogłoszony ojcem świętym, a więc w 1968 roku, 23 września. Wielu z was zapewne zna, może nawet i wszyscy, wielu pielgrzymowało do sanktuarium, do którego co roku pielgrzymują miliony ludzi. Jest to jedno z czterech największych miejsc pielgrzymkowych chrześcijan, właśnie San Giovanni Rotondo. Obu tych wielkich świętych franciszkańskich łączy między nimi następująca modlitwa. Oczywiście przez świętego ojca Pio, zaczerpnięta od świętego Franciszka w tej kolejności. Powiedz mi, Panie, kim Ty jesteś, a kim ja jestem? Tak wiele mi już powiedziałeś, ale proszę Cię, abyś mi powiedział o swojej miłości. Jak wielka jest Twoja miłość? Jaką wielką miłością pragnę Cię kochać? Powiedz mi, kim Ty jesteś, a kim ja jestem? To pytanie, ta modlitwa powtarzana wiele, wiele razy. Powiedz mi, Panie, kim Ty jesteś, i powiedz mi, kim ja jestem. Zauważcie, drodzy Chrystusie Panu, że jest to podstawowe pytanie, kim jest Bóg, kim jest człowiek, kim jest człowiek jako człowiek, czym jest człowiek jako katolik, jako powołany przez Boga do bycia ojcem, matką, dzieckiem Bożym, kim ja jestem. W pierwszym dniu w kontekście Ewangelii tak Bóg umiłował świat. Mówiliśmy tak wiele, o Bożej miłości, aż po zachwyt świętego Franciszka. To dlaczego miłość nie jest kochana? Podobny zachwyt jest u świętego ojca Pio, który to rodzi chęć bycia kapłanem, kapucynem, który to rodzi zachwyt, chęć służenia tej miłości. Jednych i drugich łączy ogromne odkrywanie miłości Boga w tym pytaniu, kim Ty jesteś? Powiedz mi, Panie, daj mi tę łaskę. Jeden i drugi otrzymuje w odpowiedzi na taką prośbę właśnie łaskę stygmatów, aby bardziej zrozumieli, jak wielka jest miłość Boga i jak ta miłość jest okupiona cierpieniem. Bo w tej modlitwie, w tej prośbie, także i my uczestniczymy w podobnej modlitwie, jest chęć zrozumienia i uczestniczenia w tej miłości. Daj mi poznać Twoją miłość i daj mi uczestniczyć w tej miłości. Stygmaty, wielkie cierpienie, to nie tyle zaszczyt, to nie tyle honor, to nie tyle odznaczenie. Tak, swoiste odznaczenie i uznanie ze strony Boga. Stygmaty prawdziwe, stwierdzone, zbadane, choć były wątpliwości, nawet i posądzenia o oszustwo, jeśli chodzi o ojca Pio. To zostało szybko wyjaśnione. Przez 50 lat ten człowiek od chwili święceń, 3 dni przed śmiercią zniknęły zupełnie te stygmaty. Przez 50 lat dokładnie rany. Ciągle wypływała krew, ciągle bolejąca na stopach, na boku, w rękach. Wielki ból, wielkie problemy, ale także i rany na sercu, te duchowe. Jeden i drugi otrzyma łaskę rozumienia, jak bardzo Bóg cierpi, jak cierpiał, umierając, widząc grzeszników wszystkich pokoleń, grzeszników całego świata, jaki to wielki ból, gdy miłość jest wzgardzona, odrzucona. Jezus Chrystus widział to, skarżył się świętej Faustynie, gdy umierałem, widziałem wszystkich grzeszników. Umierałem za nich wszystkich i wielkim bólem wypełniało się moje serce, gdy wiedziałem, że moja męka dla wielu będzie daremna, odrzucona i pogardzona. Kim ja jestem? Tu przy ołtarzu mamy znakomitą dekorację, która jest i ilustracją prawdy o człowieku w kontekście męki i śmierci Jezusa Chrystusa. I wyjęte słowa z tej pieśni Golgoto, Golgoto, Golgoto. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Czy już wystarczająco rozumiemy tę prawdę o nas, którą doskonale jako łaskę zrozumiał Franciszek i ojciec Pio? Tak, jestem grzesznikiem. Jestem największym grzesznikiem. Ojcze, czy Ty nie jesteś obłudnikiem, kiedy mówisz te słowa, że jesteś tak wielkim grzesznikiem? Nie. Bo Pan dał mi tyle łask, tyle światła, a ja jestem taki niewdzięczny, taki grzeszny. Gdyby inni otrzymali tyle łask, dawno byliby świętymi. To nie gwoździe Cię przybiły. Niekiedy my, kochani, zbyt mocno koncentrujemy się na naszych grzechach, moje grzechy, gdybym ja tak nie grzeszył, kiedyś coś tam może i ukradłem. I to ciągle daje taki niepokój, ciągle wracanie. Modlitwa to moje grzechy, a więc nie sprawy Boga, nie Jego miłosierdzie, ale moje grzechy, kult grzechów, kult poczucia winy. Niekiedy to się nazywa skrupulantyzmem, niekiedy perfekcjonizmem. Takie usilne dążenie do doskonałości za wszelką cenę, jak to ja miałbym być tym Bogiem świata. Ale niekiedy jest to tak zuchwałe postępowanie przed oczami Boga, że człowiek daleki jest od przyznania się, że ja mam jakiś udział w tym, co cierpiał Chrystus i co cierpi w dalszym ciągu. Nie, to nie ja, to Żydzi, to inni go ukrzyżowali. Świadomie podejść tutaj, wziąć ten młotek i uderzyć przynajmniej raz w jeden z tych gwoździ, byłoby to wskazane dla każdego z nas, i dla mnie, i dla każdego z nas. Każdy z nas winien świadomie przyznać się do tego przed Bogiem, przynajmniej w czas rekolekcji, przynajmniej w czas Wielkiego Postu. Nie po to, aby uprawiać kult poczucia winy, ale po to, aby uwielbić Boże miłosierdzie i Bożą mękę i przeprosić w imieniu własnym i innych, którzy nie mają na to odwagi i świadomości. Przepraszamy Cię za grzechy nasze i grzechy całego świata. Idźmy dalej. Misterium Mszy Świętej. Popatrzmy na Misterium Mszy Świętej oczami świętych. Święta Faustyna otrzymuje łaskę rozumienia realnej obecności Chrystusa. Ja jestem żywy, prawdziwy. A wielu traktuje mnie jak kogoś martwego. Ja w Komunii Świętej jestem żywy, prawdziwy, a nie jak ktoś martwy. Ja pragnę mówić, ja pragnę się udzielać. Dlaczego mnie traktujecie jak kogoś martwego? Pan Jezus udziela łaski i wspomnianym świętym, i każdemu z nas, aby uwierzyć w realną obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Mówi Ojciec Święty, powtarzając słowa papieża Pawła VI, błogosławionego. Pan Jezus nie powiedział, to jest symbol mojego ciała, ale to jest żywe moje ciało. Kto mnie będzie pożywał, będzie miał życie wieczne. Pytam się w Lublinie mojego prefekta w swoim czasie, księże, gdzie jest napisane w Piśmie Świętym, że ja przyjmuję Chrystusa, a nie tylko ciało. I właśnie dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 57 werset. Kto mnie będzie pożywał, będzie miał życie w sobie i życie wieczne. Uwierzyć w realną obecność Chrystusa. Ta lampka wieczysta. Chrystus tutaj jest. Ja mieszkam w tabernakulum. Jestem królem miłosierdzia. Na wszystko mają czas, ale nie mają czasu, żeby do mnie przyjść po łaski. Jezus tak wiele daje i chce dać. Nie mają czasu, aby przyjść do mnie po łaski, skarże świętej Faustyny. Doświadczenie świętego Ojca Pio, sprawującego mszę świętą w sposób niezwykły. Wystarczyło raz być na takiej mszy świętej sprawowanej przez Ojca Pio, aby zapamiętać tę mszę świętą do końca świata. Wielkie przeżywanie wraz z kapłanem. Wielki płacz, a momentami tam, gdzie są te momenty godne tego, radość. Albo ekstaza. Ojciec przełożony na każdej mszy świętej był na chórze albo w zakrystii i gdy widział tę przerwę we mszy świętej, to mu w duchu nakazywał: proszę kontynuować mszę świętą. Ojciec Pio to czuł. I przebudzał się niejako z tego mistycznego stanu. Jakżeż mam nie płakać, kiedy tu uobecniają się wszystkie tajemnice opisane w Piśmie Świętym. We mszy świętej są wszystkie tajemnice i życie, i śmierć, i męka, i zmartwychwstanie, i królowanie Chrystusa. Tu jest źródło, pisze Ojciec Święty, wszelkiego życia. Tu jest szczyt naszej wiary i miłości. Tu jest źródło. I w praktyce, kochani, to zdanie powtarza Ojciec Święty. Za chwilę streszczę najważniejsze punkty nauczania świętego Ojca Pio. O nim w tej chwili mówię. Jaka Eucharystia, takie życie. Masz problem w małżeństwie? A może masz problem z Eucharystią, mówi święty Ojciec Pio. Daleko do Kościoła? A może ty nie wierzysz, że Bóg jest w Komunii Świętej? Kiedy byłeś ostatnio w Komunii Świętej? A na święta, Ojcze Pio. To już dawno. To ty nie wierzysz, że Bóg jest w Komunii Świętej? Ojciec mnie obraża. Ja wierzę, tylko mówię, jak ojciec pyta, że ja byłem 5 miesięcy temu. To ty nie wierzysz w Boga. Ojciec mnie jeszcze bardziej obraża. A więc zauważcie, Najpierw ojciec Pio zarzuca, to ty nie wierzysz, że Pan Jezus jest komunię świętą, a potem to ty w ogóle nie wierzysz w Boga. Gdybyśmy my tak mówili do was, do tych, którzy nie przystępują do komunii świętej, to być może wielu by wyszło z kościoła, czując się obrażonymi. Może i dlatego my tak nie powiemy. Ale ja cytuję świętego ojca Pio, który miał odwagę tak powiedzieć. Czy miał rację? Tłumaczy ojciec Pio w listach do swoich córek i synów duchowych. Jeśli tylko uwierzysz w istnienie Boga, uwierzysz w Jego miłość. A jeśli uwierzysz w Jego miłość, będziesz szukał tej miłości i łatwo ją odnajdziesz w Eucharystii. A jeśli jej jeszcze nie odnalazłeś, tej miłości, nie odnalazłeś Boga, bo być może dlatego, że ty w ogóle nie wierzysz w istnienie Boga. Jeśli uwierzysz w istnienie Boga, uwierzysz w Jego miłość, będziesz szukał tej miłości i łatwo ją odnajdziesz, gdy usłyszysz słowa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Wykrzykniesz z radością: przecież na to czekałem. Przecież szukałem takich słów, gdy Bóg powie: bierz, jedz, spożywaj. Ja tu jestem, bo cię kocham. Synu mój, pisze święty ojciec Pio, zastanów się, czy ty naprawdę wierzysz w istnienie Boga. A zatem, czy ty wierzysz, że Bóg jest obecny w Kościele? Ja niekiedy w sposób dużo delikatniejszy mówię pracownikom szpitala. Wierzycie w Boga, wiem. Wierzycie, że On jest w kaplicy, a winda przy samej kaplicy, do której wsiadacie, jadąc do pracy i zjeżdżacie tą windą. 3 metry od windy jest kaplica. Na czym polega problem? Nie mamy czasu. Wytłumaczę ci, jeśli chcesz, na czym problem polega. To nie problem czasu. Odmówiliśmy różaniec. To piękny zwyczaj. Przygotowania się różańcem do mszy świętej. Zanim ojciec Pio odprawiał mszę świętą, odmówił kilka różańców, wstając bardzo wcześnie. Szedł korytarzem, zatrzymywał się przy obrazach Matki Bożej i odmawiał jedną cząstkę, następną cząstkę. Codziennie odmawiał co najmniej 15 części różańca. Spowiadał codziennie 10, 12, 13 godzin w konfesjonale. Pisał tysiące listów. Schorowany niesamowicie. Miał czas? Mówi, to nie jest problem czasu, tylko to jest problem, czy ty kochasz Maryję. Dziecko winno rozmawiać z matką. A jeśli dziecko nie rozmawia z matką codziennie, to albo nie wierzy w matkę, albo nie kocha, albo nie chce kochać. To nie jest problem czasu. Podsumowując, zasady życia, które ojciec Pio swoim penitentom, córkom i synom duchowym w listach pisze, proponuje, zachęca, streszczają się do takich 3 punktów. Po pierwsze, trwaj w łasce uświęcającej, czyli żyj w przyjaźni z Bogiem. Przypadkiem nie żyj w postawie wrogiej, bo grzech ciężki to jest postawa wroga. Nie przyjaźń z Bogiem. Wypowiedziałem Bogu wojnę i nie chcę przyjaźni. W grzechu ciężkim jest mi dobrze. Ja jestem Panem, ja jestem Królem, ja rządzę. Nie chcę Boga znać. To znaczy trwać w grzechu ciężkim. To nieprawda. Ach, jeszcze nie czas świąt. Ach, jeszcze nie czas rekolekcji. Nie, ja chcę być Bogiem. Ja nie znoszę konkurencji. To jest parafraza słów ojca Pio. Ja nie znoszę konkurencji. Tak myślą Adam i Ewa. Ja nie chcę Boga i Jego prawa. Ja chcę sam stanowić o sobie. Ja idę sobie w siną dal. Będę wolny. Rób ta, co chcę. Ja chcę być wolny. Nie chcę, żeby Bóg mnie krępował swoimi przykazaniami, swoją Ewangelią, swoimi morałami. Ja chcę być wolny. Problem podstawowy jest właśnie tu. Żyję w łasce uświęcającej, to znaczy chcę przyjaźni Boga. Chcę, aby Bóg był w moim życiu. To nie jest problem znaleźć kapłana. Tak łatwo w tej świątyni spotkać kapłana w konfesjonale. Albo czuje się niegodny. To nie jest problem, ale Bóg czuje się godny mieszkać w swoim sercu, w swojej świątyni, w moim sercu. Problem polega na czym innym. Czy ja naprawdę chcę być w przyjaźni z Bogiem, czy nie? I druga zasada. Na każdej mszy świętej to była nieco zasada rewolucyjna przed soborem. O soborze już nie. Choć Kościół zawsze zachęcał do korzystania z Komunii Świętej, ale do codziennej, do częstej, wielu było codziennie na mszy świętej. A ojciec Pio mówi, staraj się na każdej mszy świętej być u Komunii Świętej. Jeśli będziesz się karmił Bogiem, będziesz boska, mówi kobietom. Niekiedy tak z uśmiechem, niekiedy inaczej i zupełnie na serio. I trzecia zasada, odmawiaj codziennie różaniec. Gdy idziesz na mszę świętą, zawsze z Marią. Gdy przeżywasz mszę świętą, zawsze z Marią. A czy Matka Boża jest także z tobą w czasie mszy świętej? Jakżeż może matka pozostawić swojego syna choćby na moment? I ojciec Pio używa takich przykładów. Gdy biskup przyjeżdża do kościoła, gwardian, proboszcz zaprasza kapłanów, aby była właściwa, używa słowa, właściwa świta do przywitania biskupa, bo nie wypada, aby biskup był tylko sam z proboszczem. To jakżeż niebo może patrzeć, gdy Chrystus wstępuje z nieba na ołtarz, aby pozostawić całego Chrystusa. Tu jest Matka Boża, tu jest Święty Józef, tu jest całe niebo. A czy dusze czystowe też są w Kościele? Jest ich więcej niż was obecnych w Kościele. Nabożeństwo do dusz czystowych. Ojciec Pio zachęca, aby ratować dusze czystowe. Ojciec Pio odprawił mszę świętą, a po mszy świętej w Kościele niech żyje ojciec Pio. Niech żyje ojciec Pio. Niech żyje ojciec Pio. Dziękuję wam. I wyszedł. Kapucyni pytają go się, co to znaczy. To żołnierze włoscy, którzy polegli w czasie II wojny światowej, za których sprawowałem mszę świętą, podziękowali Bogu, niemniej za odprawioną mszę świętą za nich. Msza święta, sprawowana za żywych, ale także za zmarłych. Kontakt z duszami czystowymi, autentyczny. Anioł stróż. Chyba nikt nie został w taki sposób opisany przez historyków, różnych biografów, jak ojciec Pio kocha anioła stróża. On go słucha. On w konfesjonale przyjmuje penitentów z całego świata, a znał tylko włoski, łacinę i tam troszeczkę ponoć francuskiego. On wszystko dobrze rozumiał. Otrzymuje listy niekiedy poplamione w różnych językach, poplamione przez szatana, wybielone niekiedy. Anioł stróż mu to wszystko tłumaczy. Chcesz, aby Bóg ci pomógł? To poślij mi anioła stróża. Praktyka grup modlitewnych istniejących w Litwie około 500 000 grupy modlitewne, także przy naszych klasztorach są te grupy modlitewne świętego ojca Pio, opierają się na modlitwie różańcowej, ale także na praktyce aniele stróżu, proszę cię, udaj się do świętego ojca Pio. Wiele takich książek zostało wydanych pod tytułem poślij swego anioła stróża do mnie, a Bóg ci pomoże. Nie ja, Bóg ci pomoże. Wypada kończyć. Chcę was, kochani, nie tyle zachęcić do jeszcze bliższego poznania świętego ojca Pio, co do nieustannego patrzenia oczami świętych i świętej Faustyny i świętego ojca Pio, waszych umiłowanych przyjaciół, mamy ich w gronie naszych najbliższych przyjaciół, aby przy ich pomocy, niejako ich oczami, patrzeć na misterium, jakim jest msza święta. Nadal wszystko na największe misterium świata, jakim jest msza święta. aby tak jak oni, a więc razem z Maryją i aniołem stróżem, przeżywać mszę świętą. Aby tak jak ojciec Pio mówi, pół dnia się należy przygotowywać, pół dnia dziękować. I te najważniejsze punkty, żyj w łasce uświęcającej cały rok. Bądź na każdej mszy świętej u komunii świętej, bo jaka Eucharystia, takie życie. I po trzecie, odmawiaj codziennie różaniec. Życzenia ojca Pio w listach wyrażały się między innymi w takich słowach, to są także i moje życzenia dla was, kochani, przyjmijcie je ode mnie, moi współbraci, na ten czas, na święta wielkanocne. Aby Maria, moja ukochana matka, zawsze wypełniała twoje serce kwiatami i wonnością nowych cnót i kładła swą matczyną dłoń na twej głowie. Abyś zawsze był blisko Maryi, więcej, abyś był zawsze w jej sercu. A ona ci wszystko powie, bo jest matką. Abyś codziennie chciał rozmawiać, jak dobra córka i dobry syn z Marią, swoją matką. Aby z nią żył, z nią umierał, tak jak modli się codziennie do niej, teraz i w godzinę śmierci naszej. Dziękuję wam, kochani, za te wspólne przeżywane rekolekcje. Będziemy w łączności duchowej.